Kojarzycie taki skrót BFF? Best Friends Forever, tak? Czyli najlepsi przyjaciele na zawsze, tudzież najlepsze przyjaciółki na zawsze. I niektórzy naprawdę okazują się przyjaciółmi na całe życie. Ze szkoły podstawowej, potem się przyjaźnią dalej, ale niektórzy nie, prawda? To forever jest takie bardzo, bardzo względne. Pamiętam, jak chodziłem do podstawówki, tudzież wczesne gimnazjum, moi koledzy mieli dziewczyny. Wtedy jeszcze na naszej klasie, nie na Facebooku, ale na naszej klasie wstawiało się jakieś zdjęcia i się pisało na zawsze razem. Serduszka i wspólne zdjęcie, nie? Na zawsze razem. I myślę, że na zawsze razem w rozumieniu takich młodych ludzi to dokładnie 2,5 miesiąca. 2,5 miesiąca. Myślę, że to jest dobre uśrednienie. Tak to niestety się różni. Na zawsze razem młodych ludzi z realnym całym życiem to tylko jakoś 250-krotność różnicy. Co to jest, nie? Takie ludzkie na zawsze razem. No i to tak trochę pół żartem, pół serio. Ludzie nie są tak w pełni wierni swoim obietnicom, jakbyśmy tego oczekiwali, nie? Powiem więcej. Sami nie jesteśmy tak wierni swoim obietnicom, jak często zdarza nam się obiecywać, prawda? Tak niestety jest. I tutaj przytoczę przysięgę ze ślubu cywilnego. My z Olą braliśmy ślub cywilny, ponieważ nasz kościół nie ma konkordatu. Oczywiście też mieliśmy z wami, bracia i siostry, uroczystość i przed Bogiem przyrzekliśmy sobie wierność, uczciwość i tak dalej. Ale mieliśmy również ślub cywilny i przysięga brzmi tak. Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z, ja tu powiedziałem, Aleksandrą i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I wiecie co, ja się cały czas podpisuję pod tą obietnicą, pod tą przysięgą i chcę całe życie się podpisywać, ale powiem wam coś szczerze. To są takie słowa. Uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I wiecie co ja powiem? Nie zawsze udaje mi się to wypełniać. Myślę, że to jest jedna z większych obietnic, jaką się składa w życiu. Przysięga małżeńska, prawda? Bo co, no pasowanie na pierwszoklasistę, będę się dobrze uczył i tak dalej, no nie ma podejścia, prawda? Co jest tak ważne i tak wiążące, jak przysięga małżeńska? Ciężko mi jest znaleźć coś wyższej wagi. A jednak okazuje się, że nie zawsze udaje się zrobić to 100%, czyli uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Bo wiecie co, ja czasami zrobię coś, co sprawia, że Ola nie jest w pełni szczęśliwa. I to jest mój błąd i do tego się przyznaję. Ale myślę, że każdy z nas, kto jest w związku małżeńskim, może powiedzieć to samo. Nie jesteśmy idealni, nie? I nie udaje nam się w 100% dotrzymać słów obietnic, które składamy. Chociażby były one z najszczerszych intencji, wypływających z głębi serca i z prawdziwej miłości, bo wierzę, że w taki sposób małżeństwa są tutaj zawierane, to niestety w pełni nikomu chyba się nie udaje, prawda? Otwórzcie drugi list do Tesaloniczan, bo nie będę tutaj mówił o związkach małżeńskich, a tym bardziej związkach w podstawówce i gimnazjum. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział. Drugi Tesaloniczan 3, od 1 do 3. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi, nie wszyscy bowiem mają wiarę, lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego. I teraz pytanie, czy widzicie to w swoim życiu, że wierny jest Pan? Ja widzę w swoim życiu, że wierny jest Pan. Widzę w swoim życiu, że Pan jest wierny dużo bardziej niż ja jestem. Boże obietnice? To jest... O, wymyśliłem rym. Powiem teraz jak brat Michał, Boże, obietnice są jak kotwice, nie? A, można się uchwycić tego. Są porządne, nie tak jak ludzkie, nie tak jak ludzkie obietnice, które zdarzają się być zawodne. Psalm 118 mówi, lepiej ufać Panu, niż polegać na człowieku. I żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o to, żebyśmy nie ufali ludziom. Nie chodzi mi o to, żebyśmy nie mieli zaufania do ludzi. Nie chodzi mi o to, żebyśmy podchodzili do każdego człowieka z podejściem, on na pewno nie będzie wierny, on na pewno nie dotrzyma słowa. Na nim nie można polegać. Nie, nie o to chodzi. Wydźwięk tych fragmentów i kolejnych, które przytoczę, jest taki. Ufać Panu. Ufać Panu. O to tutaj chodzi. Zobaczcie Księgę Jeremiasza, 17 rozdział. Jeremiasza 17, od 5 do 7. Jeremiasza 17, 5 do 7. Już wam czytam. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsce na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. I znowu taki fragment. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, ja się powinienem odsunąć od ludzi. Tak? Co czytamy? Na pierwszy rzut oka. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi. Ale zaraz. Przecież właśnie w małżeństwie powinniśmy darzyć się zaufaniem, prawda? W kościele również, jako bracia i siostry, powinniśmy darzyć siebie zaufaniem. Więc czy przesłaniem tego fragmentu rzeczywiście jest przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi? Nie, trzeba spojrzeć dalej. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi, który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. O, to już nam trochę uzupełnia, nie? Jeśli tylko na człowieku się opierasz, nie jest dobrze. Będzie jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsce na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Kiepsko, kiepsko. Ale teraz mamy kontrast, ten błogosławiony człowiek. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, a jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Który człowiek? Ten człowiek, który ma w nienawiści innych ludzi? Nie, ten człowiek, który ufa Panu i jego nadzieją jest Pan. Tak? Na co jest nacisk? Na to, żeby zaufać Panu. Miałem, powiem wam, w planach oprzeć się całkiem mocno, teraz stojąc tutaj na Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale. Wiecie, co tam jest? Tam są przypowieści. Również o synu marnotrawnym. Wiecie? Ciekawe, ciekawe. Przypadek, nie przypadek, nie umawialiśmy się z Michałem. Ja teraz się zastanawiam, co wam mogę powiedzieć, czego nie słyszeliście? Co wam mogę powiedzieć, czego wy dzisiaj nie słyszeliście? Ale jest jedna kluczowa rzecz, o której myślę, można mówić i mówić, i ona zawsze przynosi pokój. Myśl, która się nie nudzi. Kiedy widzimy obraz Boga, Boga Ojca w tej przypowieści. Pozwolę sobie przeczytać. Łukasz 15, od 16 wersetu. O tym synu marnotrawnym. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim. A podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, nie jestem już godny nazywać twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, Przynieście najlepszą szatę. Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Myślę o ludzkiej wierności, jak często ja zawodny jestem i patrzę na Bożą wierność. I nie mogę powstrzymać łez. Taka jest Boża wierność. Jak niesamowite to jest. Prawda? Chwilę, muszę złapać ostrość. Widzę za dużo liter w jednym miejscu. Już trochę lepiej. Kojarzycie na pewno fragment z drugiego listu do Tymoteusza, który mówi: jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny. Bo samego siebie wyprzeć się nie może. My jesteśmy niewierni, on jest wierny. Wiecie, jak często... Dziękuję ci, siostro. Jak często czuję się jak ten marnotrawny syn, często czuję się też jak ten starszy syn. To jest całkiem ciekawe. Powiem wam szczerze. Czuję się jak mieszanka tych obu synów. Ale co jest niesamowite, do jednego i do drugiego syna ten ojciec wyszedł z miłością. Do jednego i drugiego syna on wyszedł, on czekał. Jestem dla ciebie. Chodź, cieszmy się razem. Wow. On pozostaje wierny. To jest dobry ojciec, po prostu dobry ojciec. Ja potrafię być tak wierny? Może bym chociaż w połowie potrafił być tak wierny i tak miłujący jak on. Chociaż w połowie. Ale cieszę się, że on jest taki. On, który daje nam przykład i daje... daje nam to. Zobaczcie, on potrzebował przyjść, zjeść cokolwiek, nie? Ten głodny syn. On dał mu wszystko. Dużo więcej niż potrzebował. Mimo, że nie zasłużył. Mimo, że słudzy tego ojca na pewno byli lepszymi kandydatami do tego, żeby ich w jakiś sposób uhonorować. Prawda? Starszy syn również. On go przyjmuje. Niesamowite. Dlaczego Boża wierność jest dla nas taka ważna? Dlaczego powinna być tak ważna? Otóż wierność między nami, ludźmi, mam tu na myśli nie tylko wierność małżeńską, ale przede wszystkim taką możliwość zaufania. Jeśli ktoś składa obietnicę i wiemy, że on jest wiarygodny, to jest ta wierność. To jest ta wierność, to, że możemy na kimś polegać, że on nas nie zawiedzie. Kiedy my między ludźmi składamy sobie obietnice, jakieś zobowiązania, to nawet jeśli druga osoba, czy my, tego nie dotrzymamy, to świat się nie wali. Są często tragiczne konsekwencje, często konsekwencje bardzo trudne do przejścia, ale to nie jest tak zwany koniec świata, nie? Ale gdyby się okazało, że Bóg nie jest wierny, to byłby koniec. To byłby koniec. I dlatego tak cieszę się, że On jest wierny. Pierwszy list Jana mówi: jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Wierny i sprawiedliwy. Pierwszy Tesaloniczan mówi: a sam Bóg pokoju niech was w pełni święci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który nas powołuje. On też tego dokona. Czego dokona? Czytamy wcześniej. Sam Bóg pokoju niech was w pełni święci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zachowa. Bez zarzutu na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który nas powołuje. On też tego dokona, tego co właśnie mówiłem. Wierny w zachowywaniu naszych dusz na wieczność. Ja myślę o Bożej wierności, porównuję ze swoją wiernością i mówię nie. Nie ma podejścia. Nie ma podejścia. Ale cieszę się z tego, jaki On jest. I powtórzę to jeszcze raz. Nie chcę wam przekazać czegoś takiego, że nie warto teraz ufać ludziom. Nie chcę wam przekazać, że nie warto zobowiązywać się wobec innych ludzi. Chcę wam przekazać, że Bóg jest wierny. Że Bóg jest wierny. To wam chcę przekazać. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał, czytamy w Słowie Bożym. Więc wiecie co? Ja chcę się tego uchwycić. Chcę trzymać wyznanie nadziei niechwiejące się. Dlaczego? Bo On jest wierny. Wierny, choć ja nie zasługuję. Niesamowite. Amen.